Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa w naszej audycji. Porozmawiamy dzisiaj o historii Ukrainy, a właściwie też porozmawiamy o tym, jak ukraińską historię widzą Rosjanie i jak trochę swoją historię widzą Ukraińcy, bo to też jest ważne w tym kontekście. No, nie kryję, że nasza rozmowa trochę wynika z tego, co dzieje się współcześnie w polityce, ale w tej polityce sporo dyskutuje się też o historii, a właściwie nawet podważa się pewną samodzielność historii Ukrainy. O, to jest moim zdaniem taka puenta, bo tak chyba trzeba rozumieć to, co mówi prezydent Rosji. Moim dzisiejszym rozmówcą jest profesor Igor Hałagida z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam Państwa.
No jak popatrzy Pan na tą dyskusję, która się pojawia, to ma Pan wrażenie, że jesteśmy w roku 2022, czy że jesteśmy w roku powiedzmy 1880, kiedy to carska Rosja mówiła, nie ma czegoś takiego jak ukraińskość czy małorosyjskość, jest tylko Wielka Ruś.
W ogóle, gdy mówimy o narodach, prawda, czy historii narodów, to troszeczkę poruszamy się w świecie takich wyobrażeń, mitów, ale też stereotypów, ale też polityki historycznej, niekiedy w tym takim nie do końca dobrym znaczeniu. I gdy mówimy dzisiaj, właśnie gdy patrzymy na dzisiejszą retorykę Putina, o czym pan powiedział przed chwilą, to rzeczywiście nieodłącznym elementem tej retoryki jest podważanie historii Ukrainy, czy samodzielności Ukrainy, czy Ukraińców, za podważanie samodzielności Ukraińców jako narodu. Przy czym oczywiście to nie jest wymysł samego prezydenta obecnego Rosji. Nie jest to też wymysł ani Związku Sowieckiego, bo przecież coś takiego istniało, ani też carskiej Rosji, o czym pan wspomniał. Ten mit wspólnoty narodów, czy jednego narodu, prawda, składającego się z różnych komponentów i tymi dwoma komponentami są i Ukraińcy, i Rosjanie. Ten mit zaczął się gdzieś jeszcze w XVI-XVII wieku tak naprawdę. Kiedy część ruskiej elity, czy większość ruskiej elity została, spolonizowała się, przyjęła kulturę też łacińską, pozostała część próbowała szukać własnej tożsamości i zaczęła odwoływać się do tradycji i historii Rusi Kijowskiej. Oczywiście z tego projektu nic politycznego czy kulturowego nic nie wyszło, natomiast elementem takim, czy efektem ubocznym tego było to, że ta tradycja została jakby przejęta właśnie później przez państwo rosyjskie. To zaczęło się, tak jak powiedziałem, jeszcze przed tym XIX wiekiem, o którym pan tu wspomniał. Jeszcze w XVII wieku wyszła taka książka, bo sam koncept był właśnie gdzieś tam, pojawił się w XVI wieku, ale brakowało jakby takiej ideologicznej podbudowy i taką ideologiczną podbudowę dał jeden z zakonników ówczesnej ławry kijowsko-peczerskiej w Kijowie, Innocenty, który ten mnich archimandryta, zresztą klasztoru tego, napisał takie dzieło synopsys, czyli kratkie sobranie oraz licznych litopisów o naczelie sławiańsko-ruskiego naroda, czyli mówiąc mniej więcej tam luźno to tłumacząc, czyli wybór różnych latopisów po początkach narodu rosyjskiego. I początkowo ta książka przeszła bez echa, ale później stała się bardzo popularna i właściwie do połowy XIX wieku doczekała się bodajże 19 wydań, stając się jakby taką podbudową właśnie tej ideologicznego tego projektu rosyjskiego, mówiącego o tym, że Ukraińcy i Rosjanie to jest jeden właściwie naród. To było szczególnie istotne w XIX wieku, kiedy zaczęły się tworzyć nowożytny naród ukraiński, kiedy pojawiły się nacjonalizmy w pozytywnym tego słowa znaczeniu, na bazie romantyzmu też ówczesnego pojawiło się pokolenie budzicieli ukraińskich. To wszystko wywołało właśnie reakcję Moskwy w postaci słynnego tego cyrkularza Wałujewa, prawda, w którym padły te słowa, które pan przed chwilą zacytował, o tym, że ukraińskiego języka nie było, nie ma i być nie może, a później efektem tego był ten ukaz Aleksandra II, ukaz Emski, zakazujący w ogóle drukowanie czy wykorzystywanie języka ukraińskiego w życiu niemalże publicznym. Okres końca I wojny światowej i okres walki o niepodległość Ukrainy, zakończony dla Ukraińców właśnie, jak wiemy doskonale, niepowodzeniem, tę retorykę tego imperialną retorykę trochę stępił. Zresztą bolszewicy odwoływali się przecież, jak wiemy, do idei samostanowienia narodów. Lenin przecież to propagandowo wykorzystywał.
Tu się pojawia zresztą też nowa cytat z Putina, czyli nagle mówienie tak naprawdę, że mamy Ukrainę jako dzieło Lenina, a jej geograficzny kształt, jak rozumiem, jako dzieło Chruszczowa, czyli tutaj z kolei pojawia się ten wątek krymski, który też w tej retoryce, szczególnie tych wielogodzinnych rozmów z Putinem przy okazji różnego rodzaju, tego rodzaju spotkań się pojawił w ostatnich latach. Ale to wróćmy jednak do tego, co jest tymi korzeniami. Znaczy, czy z punktu widzenia z kolei samych Ukraińców Ruś Kijowska nie jest jakimś jednak punktem odniesienia w takim sensie, że prawosławie, że przyjęcie chrześcijaństwa w takim, a nie innym kształcie, że osadnictwo, że z kolei to doświadczenie z kolei tatarskie, które dzieli te Ruś na już by było odseparowane od siebie regiony, które zaczynają żyć swoim życiem. No i to jest jakby taki moment, w którym coś się pojawia, jakby nowego i ważnego w sensie tego podziału. No a z kolei potem jest to pytanie, co zrobić z kozakami, no bo to jest ta historia, która często konfliktuje nas i Ukraińców w sensie ocen historycznych, ale też między nami mówiąc, z punktu widzenia Ukrainy jest tym ważnym punktem, który pozwala im zakorzenić się w tej odległej przeszłości. Niezależnie od tego, na ile to mamy do czynienia z pewnego rodzaju historycznym mitem, ale jest to jednak element zakorzenienia i dla tych budzicieli no był to też ważny element, ten romantyczne spojrzenie na kozaczyznę.
No gdy mówimy o Rusie, to pamiętajmy w ogóle, że coś takiego jak Ruś Kijowska to jest określenie wymyślone przez historyków. Nie było takiego określenia jak Ruś Kijowska, tylko była Ruś po prostu, prawda? Ruś, która była imperium, które było jako imperium, była też te... Oczywiście nie można tutaj przekładać współczesnej terminologii, a więc nie można etnosów współczesnych porównywać do średniowiecza.
No tym bardziej, że Rosja miała ten problem z Rurykowiczami i ich germańskim pochodzeniem, z tymi wszystkimi germańskimi imionami, które dziś wydają nam się imionami rosyjskimi, tak jak Iwan czy Olga.
Igor zresztą też ponosi jakieś tam korzenie skandynawskie.
To tutaj zawsze był jakiś problem z tym tak naprawdę. No ona,
ale Ruś była państwem, tak jako imperium, tak jak Imperium Karolingów, tak też Ruś była troszeczkę takim, no, można chyba powiedzieć, takim trochę jednak wieloetnicznym, można powiedzieć.
To prawda, tym bardziej, że potem pojawiają się koczownicy na tym obszarze i to nie jest tylko tak, że Tatarzy są tymi, czy Mongołowie są tymi jednymi koczownikami. Tych koczowników jest więcej i oni pozostają paradoksalnie często w dobrych relacjach z ruskimi książętami. Osiedlają się na różnych obszarach. No, to jest w ogóle opowieść o takim trochę bajkowym, ale jednak właśnie wieloetnicznym etnicznym świecie, czy też wielokulturowym, to trudno powiedzieć właśnie.
Wielokulturowe, to jest o wiele lepsze. Tam zresztą w ogóle przecież miała charakteryzowała się też własnymi prawami, bardzo specyficznymi. Nawet gdy spojrzymy, nie było czegoś takiego, jeżeli dobrze pamiętam, nie było czegoś takiego jak dowieczne niewolnictwo. Niewolnicy po jakimś czasie, prawda, niewoli uzyskiwali, prawda, jakoś mniejszą, większą wolność, swobodę, prawda, więc to było bardzo specyficzne i naprawdę oczywiście mogą się i Ukraińcy, i Rosjanie, i Rosjanie do Rusi odwoływać, ale na pewno nie w takim sposób, jak to czyni obecnie.
Czyli stuprocentowym. Znaczy, tak. My z całości z tego i w dodatku całość tej historii jest nasza.
Dokładnie. Tak samo jak też z religią. No ten świat, to co dzisiaj jest powszechnie określane przez Kreml jako ruski mir, prawda, którego nieodłącznym elementem jest prawosławie. To jest też oczywiście zaczerpnięte z Rosji Romanowów, prawda, gdzie cerkiew prawosławna była jednym z elementów wspierania władzy państwowej. To też jest coś bardzo oryginalnego. Tak naprawdę to próba stworzenia Slawia Ortodoksja, jak to ładnie określano. Coś, co można było, gdzie na zachodzie było Pax Christiana, prawda, czyli ten świat łaciński. Ale w świetle dzisiejszych, najnowszych badań tak naprawdę to wyglądało troszeczkę inaczej. Ta specyfika Kijowa jest. Jest zmarły w zeszłym roku, niestety znany historyk takiej cerkwi, Igor Skoczylas, jest autorem takiej w ogóle koncepcji, że istniała, gdy mówimy o metropolii kijowskiej, bo to jako ośrodku właśnie religijnym, to istniało coś takiego jak Slawia Unita, prawda? Szczególnie po przyjęciu Unii Brzeskiej, kiedy cerkiew czy grekokatolicka zaczęła odgrywać olbrzymią wówczas rolę, będąc niejako też przeciwwagą właśnie dla Moskwy i dla rosyjskiego prawosławia. Dlatego też między innymi ta kwestia religijna odgrywa olbrzymią rolę dzisiaj, co było widoczne szczególnie właśnie w 2019 roku, kiedy patriarcha Konstantynopola nadał tomos dla ukraińskiego prawosławia. Było to wydarzenie chyba na świecie nie do końca jakby, a na pewno w Polsce nie do końca sobie zrozumieliśmy, jak ważne to było wydarzenie, bo właściwie ono cofnęło w pewien sposób politykę rosyjską prowadzoną właśnie od 300 lat, od ugody tej Pery Jasławskiej i łączenia właśnie, przyłączenia Ukrainy także pod względem takim duchowym. Wspomniał tutaj pan tutaj oczywiście jeszcze o kozaczyznę. Kozaczyzna to jeszcze osobny problem. Oczywiście najważniejszym wydarzeniem jest tutaj ugoda Pery Jasławska z 1654 roku, która de facto Kozacy po latach wojen właśnie i konfliktów niejako przyjmowali w pewien sposób zwierzchnictwo cara rosyjskiego, chociaż wydaje się, że i jedna i druga strona inaczej rozumiała to, co się wówczas stało.
No tak, ale to tutaj mamy problem, który dotyczy jakby dwóch zjawisk. Po pierwsze, to jest tak, że w toku tych konfliktów, głównie z Rzeczypospolitą, ale także potem jakby w takim szerokim kręgu, pojawia się coś takiego jak pewnego rodzaju terytorium, które kojarzy nam się z Ukrainą, prawda? Znaczy tak naprawdę, jeśli popatrzymy na te trzy województwa, prawda? Na całą masę jakby pewnych decyzji, które wtedy w toku tych wydarzeń od roku, powiedzmy tam 40 któregoś do 60 któregoś pojawiają się, no to możemy mówić, że pojawia się nawet jakiś kształt geograficzny, prawda? Który kojarzy się z Ukrainą. Z drugiej strony mamy te aspiracje polityczne pewnej nowej elity, która jest elitą, co by nie powiedzieć, miejscową, jakoś lepiej lub gorzej zakorzenioną w tej tradycji Kijowa czy innych obszarów z tym związanych. Choć tutaj różnie się często patrzy na przykład na tą religijność, jeśli chodzi o przywództwo kozackie. No a z drugiej strony mamy te pytanie o to, czy kozaczyzna mieści się w politycznym kształcie Rzeczypospolitej, bo jak się wydaje, z pewnością nie mieści się w politycznym kształcie ówczesnej Moskwy.
Tak, oczywiście. No, w ogóle po ugodzie Perejasławskiej początkowo rzeczywiście Kozacy mieli te swobody kozackie, prawda, które im gwarantowano i jakby oni sobie wyobrażali, że tak będzie zawsze. Natomiast Moskwa traktowała Kozaków w sposób typowo byli oni trochę klientami dla nich, prawda? Traktowała ich instrumentalnie, jako z jednej strony obrońców właśnie przed południem, prawda, przed atakami przed Turcją, prawda, czy przed atakami właśnie z południa. Natomiast w koncepcji rosyjskiej...
Była też elementem ekspansji na terytorium Rzeczypospolitej. Zgadza co do się. Tego też nie jakby mamy pewien element. Tylko też pytanie właśnie jest takie, jak sobie Moskwa wyobrażała tę ekspansję geograficzną czy polityczną na te obszary południa i zachodu. I to jest oczywiście dyskusja na zupełnie inną audycję, ale to jest też ciekawe element, gdzie, jak się wydaje, kozaczyzna i miejscowa ludność, która w większości jest prawosławna, jest takim elementem, który w tej grze odgrywa jakąś rolę, prawda? Czasami nie, czasami tak, prawda? I pytanie o to braterstwo trochę sztuczne jest pytaniem właśnie też pewnie na czasie trochę udzielanym, bo jak popatrzymy na tą współczesną wizję, no to Perejesław jest takim traktowany przez Rosję jako taki element tego krzyku prawosławnej kozaczyzny do braterskiej Rusi Moskiewskiej o to zjednoczenie, prawda?
Tak, ale przy tym równocześnie te swobody kozackie zupełnie nie mieściły się w systemie prawnym, prawda, czy ustrojowym ówczesnej Rosji. Wręcz przeciwnie, szły to tak naprawdę na przekór. Więc nic dziwnego, że z czasem Moskwa zaczęła te przywileje ograniczać. No i w końcu 100 lat później, po 100 lat po Peresławiu, doszło do likwidacji tej Ukrainy Słobodzkiej, prawda, i do likwidacji Siczy Kijowskiej i aresztowania ostatniego otamana koszowego, który kolejnych prawie 30 lat spędził na Sołowkach.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego XX wieku, bo to jest oczywiście ta odległa przeszłość, do której wszyscy sięgają trochę jak do takiego składu różnych takich hasełek, które są wygodne dla tej współczesnej polityki. No ale tak naprawdę ta współczesna Ukraina rodzi się w toku tych wydarzeń przed i w trakcie I wojny światowej, kiedy to rewolucja sowiecka jest tym ważnym elementem tej układanki a z kolei aspiracje białych i czerwonych, Rzeczypospolitej, Polski, która się rodzi. To są te elementy, które odgrywają rolę w tym procesie, który kończy się powstaniem z jednej strony tej sowieckiej Ukrainy, i to jest pytanie, na ile ona jest ukraińska, no a z drugiej strony to jest to pozostanie Lwowa i dużych części tego obszaru w granicach Rzeczypospolitej i to już bez tej Polski, która gdzieś tam w umowie Petlura-Piłsudski próbowała być tym Prometeuszem dla niepodległości ukraińskiej.
No w ogóle, gdy mówimy o tej Ukrainie sowieckiej, to też czy w ogóle ten okres międzywojenny to tak naprawdę jest trochę jest w ogóle to w historiografii rosyjskiej, ale też w historiografii ukraińskiej, ale też w historiografii polskiej, jest troszeczkę taki traktowany bardzo często dosyć stereotypowo. Gdy spojrzymy na Ukrainę sowiecką, tą która powstała właśnie, znalazła się w ramach Związku Sowieckiego, mamy tam bardzo ciekawe zjawiska takie kulturowe, które zachodzą w środowisku ukraińskim, ponieważ rewolucja, czy okres walk o niepodległość równocześnie zbiegł się z niezwykłym takim wybuchem wielu talentów w środowiskach ludzi kultury, a więc pojawiło się nowe i naprawdę bardzo liczne pokolenie pisarzy, poetów, artystów, malarzy, którzy zyskali też możliwość funkcjonowania w państwie sowieckim ze względów czysto praktycznych i taktycznych stosowanych przez Lenina, czy później przez Stalina. Ten okres koreni, zresztą Putin to do dzisiaj wykorzystuje, mówiąc, że ten okres lat 20. to jest ten okres korenizacji i to jest właściwie, że Związek Sowiecki stworzył Ukrainę dzisiejszą. To właśnie do tego Putin nawiązuje, ale tak naprawdę to nie było zjawisko wytworzone przez ówczesną Ukrainę Sowiecką czy Związek Sowiecki, tylko to było zjawisko zupełnie samoistne i to zjawisko zostało zniszczone tak naprawdę pod koniec lat 20. i 30. w okresie masowych czystek, w okresie Hołodomoru, kiedy ta większość tej elity została po prostu rozstrzelana. Stąd nawet istnieje takie określenie jak rozstrzelane odrodzenie, bo większość z tych twórców została po prostu zgładzona. Równocześnie też postępuje też w latach 20. 30. też proces rusyfikacji miast. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo dla bolszewików mniej interesowała wieś. Zresztą wieś, która też została w wyniku Hołodomoru, prawda, brutalnie spacyfikowana de facto. Bardziej chodziło tutaj o miasta. Miasta, gdzie następuje tworzenie nowych takich elit już wbrew retoryce o braterstwie, prawdę i równouprawieniu, elit rosyjskich. Czyli
czy to jest tak, że tworzy się nowego sowieckiego człowieka, ale który ma posługiwać się językiem rosyjskim i jakąś częścią rosyjskiej kultury jako bazą?
Tak, dokładnie. Tutaj język ukraiński jest wypierany z miast właściwie. To są właśnie lata 30. I to później zresztą funkcjonuje też po wojnie, na przykład zresztą na tych terenach, o których pan wspomniał, prawda, które po II wojnie światowej znalazły się w ramach Ukrainy Sowieckiej, czyli na wschodnich terenach, wschodnich województwach II Rzeczpospolitej. Mamy to zjawisko we Lwowie, w Stanisławowie i w innych miastach, gdzie wraz z nieładnie to brzmi, wymianą ludności, prawda? Kiedy wyjeżdżają Polacy, to na ich miejsce właściwie nawet nie przyjeżdżają Ukraińcy, nie przychodzą Ukraińcy ze wsi, tylko przyjeżdżają na przykład bardzo często Rosjanie, albo ewentualnie ci Ukraińcy, którzy przyjeżdżają, oni też właściwie są jest taka polityka rusyfikacyjna. W Kijowie używanie języka ukraińskiego jest postrzegane w latach 60. jako przejaw pewnego zacofania. Język ukraiński to jest język wsi. Jeżeli ktoś chce należeć do elity, to powinien posługiwać się językiem rosyjskim.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Trochę się jeszcze też na chwilę cofniemy, bo chcę przypomnieć pewną postać, która trochę łączy te czasy przed I wojną światową, no właśnie z tym sowieckim chwilowym odrodzeniem na Ukrainie. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że profesor Igor Hałagida jest moim rozmówcą, a rozmawiamy o to jakby historii Ukrainy, ale też i trochę o tym, jak Rosja patrzy na tę historię Ukrainy.
Co za historia w Radiu Gdańsk. Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moim dzisiejszym rozmówcą jest profesor Igor Hałagida. Rozmawiamy o historii Ukrainy, trochę widzianej z perspektywy Rosji, bo gdy zastanawiamy się nad tym, co dzieje się dzisiaj w relacjach politycznych pomiędzy Rosją i Ukrainą, to paradoksalnie ten wątek historyczny odgrywa w propagandzie, szczególnie putinowskiej, ważną rolę. Trochę żeśmy się rozpędzili w naszej opowieści, opowiadając o historii tej sowieckiej Ukrainy lat 20., 30., a nawet już 60. A chciałbym jeszcze się cofnąć do takiej postaci, która zaczyna swoją działalność właśnie w tym gronie budzicieli, a która, jakby to powiedzieć, jest też postacią, która łączy jakby te wątki. Trochę polityczne, ale jest to też nasz kolega historyk, czyli Michał Kruszewski. Czy to jest trochę tak, że jest to jedna z tych postaci, która trochę napisała tę odrębną historię Ukrainy i to jest jakoś ważne z tego powodu? Czy ważne jest dlatego, że odegrał rolę polityczną? Czy ważne jest też i też tragiczne to, że był jedną z ofiar tej wiary w to, że na sowieckiej Ukrainie można, no mówiąc najkrócej, budować tę ukraińskość?
No właściwie wszystkie elementy po trochę, prawda? Bo rzeczywiście Kruszewski był historykiem, który stworzył, to się ładnie tak nazywa, ogólny schemat historii Ukrainy nowy, prawda? Tam na przełomie XIX-XX wieku, czyli napisał tą swoją monumentalną historię Ukrainy, tam bodajże w 11 tomach potężnych. Oprócz tego jest autorem szeregu mniejszych tam wydawnictw. Właściwie jest uważany za takiego ojca najwybitniejszego historyka ukraińskiego. Choć z dzisiejszej perspektywy, dzisiejszej metodologii, to rzeczywiście ta jego wizja tworzenia się Ukrainy właśnie wprost od Rusi kijowskiej, Ukraińców, wywodzenia wprost, no jest po prostu, mówiąc wprost, jest po prostu przestarzała, ale rzeczywiście no, niezaprzeczalnym oczywiście zasługą Kruszewskiego jest to, że on zaproponował też dla odróżnienia tego, wprowadzenia pewnego rozróżnienia Ukraińców i Rosjan, upowszechnił nazwę Ukraina. Bo samo słowo oczywiście istniało od stuleci, ono jeszcze gdzieś tam w latopisach występuje, ale to właściwie Kruszewski upowszechnił nazwę Ukraina i Ukraińcy, jakby zastępując tymi określeniami.
Kontrowersyjne było to, że próbował tę nazwę przenosić na te dawne czasy i próbował patrzeć na tak naprawdę ten okres Rusi jako okres też Ukrainy.
Dokładnie. Czyli takie próba jakby przeniesienia tej rzeczywistości początku XX wieku, gdzieś tam w XII-XIII wiek. Natomiast oprócz tego oczywiście był też działaczem politycznym, pamiętajmy.
Odegrał ogromną rolę w tym okresie, no właśnie tej próby walki o niepodległość.
Był pierwszym prezydentem, prawda, Ukraińskiej Republiki Ludowej. No a później rzeczywiście postać bardzo tragiczna, bo te wszystkie jego działania polityczne spełzły na niczym. Ostatecznie powrócił do tego Związku Sowieckiego. I zmarł w dosyć zagadkowych tak naprawdę okolicznościach, bo nie do końca dzisiaj wiadomo, czy na tym stole operacyjnym, czy rzeczywiście ta operacja się nie udała, czy to zmarł w wyniku powikłań, czy został po prostu zgładzony. W każdym razie, no to jego wszystkie...
No przede wszystkim powrócił i zupełnie nic prawie nie wyszło z tego jego nadziei, że można krzewić ukraińskość właśnie w sowieckiej Ukrainie.
Dokładnie. Nie był jedyny. Pamiętajmy o tym, że po okresie właśnie tych walk po porażce projektu właśnie Ukraińska Republika Ludowa, po przegranej z kolei, gdy mówimy o Ukraińcach tutaj galicyjskich, po przegranej wojnie z Polską o Galicję, z Lwów i Galicję Wschodnią. Te pomysły takie sowietofilskie, czy nastroje sowietofilskie były dosyć popularne w drugiej połowie lat 20. i w latach 30. No z reguły wszyscy ci, którzy wierzyli w to, że to się powiedzie, no i zdecydowali się na powrót na Ukrainę Sowiecką, no kończyli dosyć smutno.
No dobrze, ale to w takim razie porozmawiajmy o tych postaciach, które są związane z tą walką o niepodległość i ich późniejszych losach. W tym sensie, kim oni są tak naprawdę? Znaczy, kim jest Hetman Skoropadzki, kim jest Petlura? W takim sensie rozumiem, że oni od urodzenia czuli się Ukraińcami, czy te przebieg wydarzeń wokół I wojny światowej i tej walki o niepodległość otworzył przed nimi te szanse? Mam takie nieodparte wrażenie, że jeśli chodzi o Hetmana Skoropadzkiego, to jest bardzo podobny los jak wielu na przykład Polaków, carskich generałów, którzy służyli w carskiej armii. Nie zawsze przechodzili na prawosławie, raczej pozostawali przy katolicyzmie, co świadczyło o jakichś ich polskich determinantach, ale bardzo wielu spośród nich, myślę, że nie zakładało, że kiedykolwiek będzie jakaś niepodległa Polska i to ich ukształtowanie w polskości, że będzie odgrywało jakąś rolę w ich późniejszej działalności, a stawali się potem symbolami niepodległości.
No tutaj oczywiście, no to chociażby z racji wieku, prawda, czy oni przecież wszyscy urodzili się kiedy Ukrainy nie było i w ogóle nikt jeszcze nie marzył o państwie ukraińskim, więc oni robili kariery, prawda, albo w carskiej Rosji najczęściej, albo w część tych działaczy politycznych robiła karierę w monarchii austro-węgierskiej. I to
co też warto podkreślić, że mamy do czynienia przez długi czas z takim poczuciem, że mamy ten wyraźny podział na, mówiąc najkrócej, dwa obszary, czyli trochę tak jak patrzymy na polską historię, gdzie mamy z jednej strony walkę o niepodległość, ale jednak też mamy walkę o zjednoczenie podzielonej Polski, no to też podobnie myślą na przełomie tego XIX i XX wieku liderzy ukraińscy, którzy mają jakby dwa zadania. Niepodległą Ukrainę, jako zupełne marzenie często, ale też i zjednoczenie.
I zjednoczenie. I on, no to zjednoczenie tam się w formie takiej symbolicznej się ono dokonuje, ale to jest właśnie ten moment, kiedy ten element, jeden z tych elementów, które są troszeczkę jakby niedoceniane w historiografii i wymagają jeszcze bardziej dogłębnego zbadania, bo się okazuje, że są ciekawe źródła dzisiejsze w archiwach ukraińskich, mówiące o tym na przykład, że te elity zachodnio-galicyjskie, te zachodnio-ukraińskie, to jest z Galicji, ta różnica między nimi a Ukraińcami z Naddniepra nie była aż tak duża, nawet pod względem politycznym były różnorakie pomysły. Istnieje taki stereotyp troszeczkę, prawda, że Ukraińcy z Galicji Wschodniej za głównego wroga uważali Rosję i czy Polaków, uważali Polaków i mieli takie sentymenty troszeczkę rosyjskie. Ukraińcy z Naddniepra z kolei uważali za głównego wroga Rosję i dlatego też układ właśnie z Polską. W rzeczywistości się okazuje, że te różnice nie były aż tak duże i nawet część na przykład polityków właśnie dawnych działaczy i polityków Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej po przegranej wojnie z Polską popierała na przykład sojusz Piłsudski-Petlura, więc w tym szansę na rzeczywiście na zbudowanie
Czyli podziały
Ukrainy
nie szły tak prosto geograficznie, tak, jak nam się wydaje. Ale to wróćmy w takim razie do tego eksperymentu, jakim była, czy też może tego doświadczenia, jakim była sowiecka Ukraina, no bo jednak stała się ona paradoksalnie jakimś faktem politycznym. Potem po II wojnie światowej nawet jest członkiem ONZ-u, czyli
założycielem nawet.
Staje się podmiotem ważnych działań politycznych. To oczywiście to pewnie głównie chodziło o to, żeby Stalin miał 3 głosy, a nie 1, ale no, z gruba mówiąc mieliśmy do czynienia z takim powstaniem pewnego bytu, prawda? Co do tego nie ma wątpliwości. Pytanie było jego przekształcenie w byt bardziej narodowy. Jak wyglądało na tym tle doświadczenie II wojny światowej? Czy to jest tak, że na tej relacji ukraińsko-rosyjskiej to zaważyło w sensie takim wspólna wojna ojczyźniana, czy ukraińscy faszyści z SS Galicjen i kumający się z Niemcami przeciwko nam, Rosjanom? Który stereotyp jest jakby silniejszy, czy też równolegle oba funkcjonują?
Jeżeli chodzi o ten stereotyp, czy to jest Galicjan, prawda, czy ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego, to jest oczywiście to jest ciągle obecne dzisiaj w retoryce na przykład rosyjskiej.
No, w popkulturze na pewno, bo jak ja oglądam te czasami różne seriale, to oczywiście powstaje, jest zły polski obszarnik albo zły polski partyzan, ale też jest zły Ukrainiec, tak? To jest taki silny wątek.
Tak, natomiast na samej Ukrainie właściwie tego właściwie nie ma. Właściwie. To nie funkcjonuje. Oczywiście silniejszy jest ten stereotyp tej wojny ojczyźnianej, ale to też na Ukrainie się zmienia.
Czy na przykład, ja pamiętam ten taki bardzo gwałtowny spór, który nagle rozgorzał na temat tego, kto wyzwolił obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, prawda? I nagle się okazało, że to jest powód do sporu pomiędzy Ukrainą a Rosją, prawda?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Ukraina wyszła z II wojny światowej też jako kraj niezwykle zniszczony pod względem materialnym i poniosła olbrzymie straty ludzkie. Poza tym Ukraina doświadczyła też głodu, kolejnej fali głodu w latach 40. Ten stereotyp wojny narzuconej właśnie, eksploatowany później w czasach sowieckich, on był rzeczywiście silnie obecny. Natomiast dzisiaj na Ukrainie on właściwie on nie odgrywa właściwie żadnej roli.
Ale czy on jest zapamiętany na przykład, bo my mamy na przykład dwa modele w relacji białorusko-rosyjskiej. Bo Rosjanie patrzą na Wielką Wojnę Ojczyźnianą jako oczywiście ogromny wysiłek, ale też i wielkie zwycięstwo. Dla Białorusinów to jednak jest ta krwawa wojna partyzancka, straszliwe represje, czyli taki koszmar wojny. To jest ich kultura i popkultura jeszcze lat 60. i 70. pozwoliła im inaczej spojrzeć trochę na te wydarzenia. Czyli to paradoksalnie nie jest aż tak jednoznaczne, że to jest tylko to wielkie, triumfalne zwycięstwo. To są te sztandary rzucane pod nogi Stalinowi przed murami Kremla. Dla Ukraińców, rozumiem, to nie jest jednak tak. Że to
nie jest to tak. W ogóle nie istnieje. Ukraina odchodzi po Majdanu, szczególnie po Majdanowa Ukraina w ogóle odchodzi od tych sowieckich określeń, czyli Wielka Wojna Ojczyźniana, Złoty Wrzesień, gdy mówimy o 1939 roku, to też takie określenie, prawda, które funkcjonowało w czasach sowieckich, że właśnie przyłączenie tych wschodnich województw to było określane jako taki Złoty Wrzesień. Od tej retoryki Ukraina dzisiaj odchodzi. Powszechnie jest w użyciu pojęcie Druga Wojna Światowa, a nie Wielka Wojna Ojczyźniana. Druga Wojna Światowa, która zaczęła się, to jest element zresztą polityki historycznej dzisiaj na Ukrainie, że Druga Wojna Światowa zaczęła się 1 września, a nie w czerwcu 1939 roku, a nie w czerwcu 1941, jak to jest w historii.
Na ile to jest polityka historyczna, na ile to jest tak, że rzeczywiście spotkało się to z ciepłym przyjęciem, czy też może inaczej zrozumieniem jakiegoś szerszego ogółu Ukraińców?
Jedno i drugie, bo rzeczywiście to była świadoma częściowa, świadoma polityka części władz, właśnie po Majdanie, prawda, tej władzy, która po obaleniu Janukowycza, a z drugiej strony rzeczywiście na fali ówczesnego szoku, bo prawda, zajęcie Krymu i agresja rosyjska była dla większości Ukraińców po prostu szokiem, bo nikt się nie spodziewał,
szybko od takich relacji ciepłych, kiedy to wielu Ukraińców po prostu pracowało w Rosji, część Ukraińców używało języka rosyjskiego, funkcjonowało w obrębie rosyjskiej popkultury i rosyjskich mediów, że nagle będziemy w okopach walczyli przeciwko sobie.
Pamiętamy to 2013-2014 rok, prawda, kiedy już ukraińscy żołnierze wręcz wahali się, żeby strzelać, prawda?
Pamiętam ten taki moment dramatyczny na Krymie, kiedy to ten oddział tam opuszczał bazę z tym sztandarem, tak, z czerwoną gwiazdą i ukraińskim sztandarem. Tak. I właśnie pytanie, czy ci zielone ludziki ich zatrzymają, czy nie. Przy czym te oddziały składały się w bardzo dużej części z Ukraińców i bardzo dużej części z Rosjan. Czyli były to oddziały, które etnicznie były podzielone.
Niemniej taki, ja pamiętam do dzisiaj taką relację, kiedy był początek walki o donieckie lotnisko, prawda, gdzie nawet w mediach ukraińskich podawano, że żołnierza, nazwisko żołnierza, który pierwszy oddał strzał w stronę odważył się, prawda, strzelić w stronę Rosjan, bo do tej pory to się wydawało, że to jest nierealne, co się dzieje. Natomiast no to się stało i ta wojna, która trwa od tych kilku, już niemalże niedługo będzie 10 lat prawie, ten konflikt, no diametralnie zmienił też nastawienie właśnie czy postrzeganie przez Ukraińców właśnie tej wspólnej ukraińsko-rosyjskiej też historii.
No tak, ale to też ważny jest wątek w drugą stronę. Znaczy, jak na przykład, przepraszam, korzystający wciąż w jakiej części z rosyjskojęzycznych mediów Ukraińcy patrzą na przykład tą zmianę, która z kolei pojawia się po drugiej stronie, gdzie po pierwsze elity ukraińskie, ale też i duża część społeczeństwa ukraińskiego przedstawiana jest właśnie jako ci faszyści, a z drugiej strony, że podważa się ich właśnie tę ukraińskość, czy też odrębność w ogóle, czy to regionalną, czy to narodową. Czy to jest jakby coś, co wywołuje emocje po tej ukraińskiej stronie, a z kolei jest bardzo ważnym elementem tej takiej trąbki mobilizacyjnej po stronie rosyjskiej?
To szczerze mówiąc, jestem zaskoczony badaniami opinii publicznej, które były, takie badania chyba we wrześniu zeszłego roku zostały przeprowadzone, właśnie jaki jest stosunek Ukraińców do Rosjan. I ponad 40% Ukraińców określiła, że traktuje Rosjan, czy ich stosunek do Rosji jest jako bardzo dobry, ponad 40% jako dobry i właściwie tylko tam niewielki odsetek mówił, świadczył o tym, respondentów oświadczył, że właściwie czują jakieś negatywne emocje wobec
Dobrze
Rosji.
Dobrze ludzie, a zła władza, tak?
A z kolei, jeżeli chodzi o władzę, to rzeczywiście tutaj zdecydowana większość jest nastawiona do obecnej władzy, no Putina po prostu i do Kremla negatywnie upatrując, no pewnie słusznie, prawda, do jakiegoś stopnia właśnie w nim.
Czyli po stronie ukraińskiej to nie zeszło do poziomu konfliktu pomiędzy ludźmi i narodami.
Na Ukrainie nie. Troszeczkę chyba inaczej to wygląda natomiast w Rosji, bo w Rosji ten sentyment do czasów sowieckich, do Związku Sowieckiego jest o wiele większy i o ile... Pamiętajmy zresztą też, że w czasie Związku Sowieckiego troszeczkę traktowano Ukraińców, Moskwa traktowała troszeczkę jakby nie przymierzając, jak Robinson traktował Piętaszka, prawda? Troszeczkę tak w sposób paternalistyczny, poczciwy. Niech sobie tam śpiewają, chodzą w tych szarawarach, wyszywankach, mogą sobie coś tam pośpiewać, ale gdyby chodzi już o kwestie samodzielności politycznej, nie daj Boże, czy pewnej odrębności kulturalnej większej, to już jest bardzo niebezpieczne. I tak Rosjanie tak bardzo często do dzisiaj traktują, że jeżeli dobrze pamiętam, też było kilka lat temu takie badanie przeprowadzone, że ponad połowa Rosjan nie wyobrażała sobie, czy inaczej, marzyła, gdy zadano pytanie, jak sobie wyobrażają przyszłą Rosję, to najchętniej by widziała odrodzenie w granicach Związku Sowieckiego, może z niewielkimi odchyleniami, tam chodzi o Prybałtykę, prawda, czy regiony Kaukazu, ale Ukraina w tym koncepcie ogólnorosyjskim mieści się jako element po prostu tej
Ale czy to oznacza, że dla Rosjan istnienie narodu ukraińskiego jest wciąż właściwie nie do zaakceptowania? Czyli
no są takie badania,
że są jacyś źli przywódcy plus buntownicy z Ameryki i Europy, którzy na manowce prowadzą tych właśnie takich właśnie miejscowych aborygenów z tymi wyszywankami, a tak naprawdę to po prostu to są tacy trochę zbuntowani, trochę ciemni Rosjanie, którzy jeszcze nie wiedzą, że w Wielkiej Rosji czuliby się najlepiej.
Trochę to tak wygląda i chyba to też świadczy o poziomie propagandy, prawda, kremlowskiej i
skuteczności jej.
Istnieje takie ładne określenie ukraińskie zombowania, prawda, czyli manipulowania czy w społeczeństwem i w budowania pewnej idei.
Ale czyli, mówiąc najkrócej, dialog pominięciem społeczeństwami, z pominięciem władzy wygasł po tej epoce konfliktu, bo przedtem no, ogromna część Ukraińców na przykład pracowała w Rosji. Ten kierunek na Polskę i Europę Zachodnią był wtedy jeszcze drugim albo trzecim, gdy tymczasem rozumiem, że teraz to się też częściowo zmieniło.
Oczywiście, że to się zmieniło. Teraz poza tym pamiętajmy, że też następuje też przemiana pokoleniowa. Młodzi Ukraińcy jeżdżą nie tylko do Polski, ale właściwie jeżdżą po całej Europie, czy właściwie nawet po całym świecie. Część z nich zostaje, ale część sporo też osób po dłuższym lub krótszym pobycie jednak wraca na tą Ukrainę, Ukrainy do siebie. No, to wszystko powoduje, że w ogóle to społeczeństwo ukraińskie jest... Następuje taka budowa rzeczywiście społeczeństwa, nowoczesnego społeczeństwa ukraińskiego, narodu ukraińskiego, ale opartego nie na etnosie, a właściwie na poczucie obywatelskości. Ukraina w tej chwili nadal jest państwem wieloetnicznym. Właściwie nie ma tam konfliktów narodowościowych, nawet z tą większością, z tymi Rosjanami, które tam istnieją, którzy mieszkają na Ukrainie. Mimo tego, Ukraina ma na przykład też jeden z najniższych, jak pokazują badania, odsetków antysemityzmu, zjawisk o charakterze antysemickim. Nawet ten nacjonalizm ukraiński, tak mocno eksponowany przez propagandę moskiewską. No właściwie on nie ma takiego jakiegoś ostrza skierowanego.
Przepraszam, że do walki o niepodległość, do tych bohaterów tej walki nie doprowadził jednak do powrotu tych złych praktyk z czasów właśnie na przykład Petlury.
Dokładnie. Tutaj nawet ten Bandera, prawda, który jest takim czołową taką postacią, która się wybija w propagandzie w rosyjskiej i cześć, ale też częściowo w innych krajach. On właściwie jest traktowany na Ukrainie nie jako dlatego, że był przywódcą organizacji ukraińskich nacjonalistów, tylko dlatego, że walczył z Sowietami. To jest główny taki wymiar i
no dobrze, ale to w takim razie ta walka z Rosją kształtuje to nowe społeczeństwo, ale ono nie weszło na tą fazę, jakby to powiedzieć, hipernacjonalizmu, także dlatego, że jest bardzo podzielone, że oprócz tej na przykład obecności silnej społeczności rosyjskiej, poza obecnością dużej grupy ludzi, którzy są pozostałością po czasach sowieckich, czyli mówiąc najkrócej, ludzi z bardzo różnych krajów dawnego Związku Radzieckiego, którzy mieszkają dzisiaj na Ukrainie. Rozumiem także, ci Ukraińcy w sensie poglądów, ale też i tej stopnia ukraińskości są podzieleni. Rozumiem, że wciąż na przykład istnieje pewien podział na zachód i wschód, tak?
Tak, ale on jest też, on się też pomału zaciera. Ukraina się, jakby to nie zabrzmiało paradoksalnie, gdy mówiliśmy tutaj o tej rusyfikacji miast, Ukraina się ukrainizuje. Miasta się ukrainizują.
To prawda, ja muszę powiedzieć szczerze, że nie tak dawno, z zupełnie innych przyczyn, zacząłem słuchać jakichś nagrań telewizji ukraińskiej i odniosłem nawet wrażenie, że język ukraiński uległ jakiejś zmianie. Znaczy, że jakby to powiedzieć, nie słyszę w nim tonów rosyjskich. Znaczy, ten ukraiński, który ja pamiętam z lat wczesnych 90., którym się posługiwano, no, zawierał wiele rusycyzmów. W tej chwili odnoszę wrażenie, że jakoś nastąpił proces wyprania tego języka z tych rusycyzmów.
Coraz więcej mediów przechodzi tylko na nadawanie w języku ukraińskim, mediów elektronicznych, zdecydowana większość gazet już przeszła tylko na ukraiński. Oczywiście media rosyjskojęzyczne funkcjonują cały czas. Oczywiście istnieje całe sporo odsetek społeczności funkcjonujących w tej kulturze, popkulturze rosyjskiej. W radiu, jak się jedzie taksówką w Kijowie, ona niekiedy trzeba prosić, prawda, taksówkarza, żeby wyłączył radio, bo ciągle ta popsa rosyjska leci. Natomiast, ale się naprawdę jest różnica, jest gigantyczna. Ja byłem w Kijowie, byłem dosłownie 3 miesiące przed Majdanem we wrześniu w 2013 roku. I później pojechałem do Kijowa 2 czy 3 lata później. To już wtedy było widać różnicę, a teraz ta różnica jest jeszcze bardziej widoczna. Już, tak jak powiedziałem, no, większość mediów przechodzi. To jest oczywiście proces powolny, długofalowy i na pewno język rosyjski będzie, czy kultura ta rosyjska popularna będzie jeszcze dosyć długo obecna na Ukrainie. Ale ten proces z ukrainizacji, w cudzysłowie, jednak postępuje.
Ale czy to jest tak, że ta obecność tej popkultury i mediów rosyjskojęzycznych oznacza otwarcie się na, mówiąc najkrócej, inwigilację czy propagandę putinowską? Czy to jest w rzeczywistości tylko i wyłącznie takie zjawisko marginesu kulturowego?
trochę jednak tej propagandy putinowskiej...
Tą drogą może przenikać.
Tak, może przenikać i przenika. No, pamiętajmy, że jednak Putin ma wpływy wśród tych oligarchowie prorosyjscy, prawda, którzy dla własnych interesów gospodarczych mają ścisłe kontakty z putinowską Rosją. Więc trochę tutaj to niebezpieczeństwo istnieje i sporo osób tego zdaje sobie sprawę.
No dobrze, ale to w takim razie, czy historia jest tym elementem, który po obu stronach, czyli mówię po stronie rosyjskiej i po stronie ukraińskiej w tym sporze odgrywa rolę, czy to jest taki tylko i wyłącznie element dekorum?
Nie, on oczywiście odgrywa w polityce olbrzymią rolę, natomiast to jest jeszcze może taki wtręt, że udało się na przykład Ukrainie też jakby zakopać ten konflikt wewnątrz ukraiński, na chociażby jeżeli chodzi o II wojnę światową, gdzie kilka lat temu dochodziło do takich symbolicznych fotografii na przykład, gdzie weteran UPA, prawda, podaje sobie rękę z weteranem, z żołnierzem z
Armii Czerwonej.
Armii Czerwonej właśnie, którzy obaj walczyli w różnych mundurach, w różnych formacjach, ale za tą samą sprawę jak to. Więc ten, nie ma tutaj tego konfliktu wewnątrz ukraińskiego. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, to ten element historii odgrywa istotną rolę. Ja myślę, że tak będzie jeszcze dosyć długo.
No dobrze, ale czy w takim razie te wystąpienia Putina są przeciwskuteczne, bo one jąszą jeszcze bardziej Ukraińców?
Chyba samych Ukraińców nie. Ja myślę, że bardziej one są też skierowane na rynek wewnątrz rosyjski, prawda, polityki wewnętrznej rosyjskiej i do pewnego stopnia na rynek zagraniczny, prawda, czyli budowanie negatywnego obrazu Ukrainy w krajach Europy Zachodniej.
No, trwają te negocjacje polityczne, których ważnym elementem, czy też kluczowym elementem jest los przyszły Ukrainy, ale też i całej Europy Środkowo-Wschodniej, bo jak na tą szalę Putin rzucił już nie tylko Ukrainę, ale także nas, prawda, czyli kraje bałtyckie i Polskę, czy też wszystkie kraje, które kiedyś należały do bloku wschodniego. No, to jest dość ciekawe, że nagle okazuje się, że politycznie zostaliśmy połączeni w tej łamigłówce. Pytanie, czy w wyniku tych negocjacji dojdzie do jakiegoś rozstrzygnięcia dobrego dla całej tej Europy Środkowo-Wschodniej, czy też nie. Ja odnoszę wrażenie, że to przypomina rzeczywiście trochę odległą przeszłość, kiedy trochę jednak wielkie mocarstwa decydowały o losie tych mniejszych krajów bez nich udziału. No ale to jakby zupełnie inna historia i mająca już jakby związek ze współczesnością, a nie z historią. Przypominam, że moim dzisiejszym rozmówcą był profesor Igor Hałagida z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Było o historii, ale trochę też o współczesności na sam koniec, ale nie mogliśmy od tego uciec, bo rzeczywiście to, co dzieje się w współczesnej polityce i obawa o wybuch wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą była tłem naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo jeszcze raz dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Co za historia w Radiu Gdańsk.